Chwała niech będzie naszemu Jezusowi Chrystusowi, Królowi Królów i Panu Panów. Halleluja. Cieszymy się z tego, że wiara nasza w imię Jezusa Chrystusa, jedyne imię, które zostało dane ludziom, przez które jest zbawienie, przez które jest uzdrowienie. W imieniu tym jest napełnienie Duchem Świętym i Boża wolność. Wiara nasza opiera się na fakcie, że Jezus jest tu. Amen? A więc mamy Bożą obietnicę i wiara w Bożą obietnicę, w Boże Słowo pozwala nam wierzyć, że Jezus jest tu, bo On powiedział, jeśli w moim imieniu zgromadzą się dwoje, troje, jestem pośrodku was, jestem pośrodku nich. I tutaj jest obecność Jezusa Chrystusa. Chwała Jemu, bracia i siostry. I wyznajemy Pana, który nas umiłował miłością wieczną. Jezus umiłował nas miłością wieczną. I kocham Jezusa, dlatego że najpierw On mnie umiłował. Czy Jezus Chrystus z Twoich ust, z Twojego serca usłyszał na tym zjeździe te wspaniałe wyznanie: kocham Ciebie, Panie. Kocham Ciebie, Panie. Dlaczego od tego zaczynam? Ponieważ tematem zjazdu jest wiersz 10-5 rozdziału listu do Efezjan. Dochodźcie tego, co jest miłe Panu. I przez ten wiersz dotykamy jakby samego serca Jezusa Chrystusa. Pan Jezus kilka razy złożył takie wyznanie: ja robię wszystko to, co się Ojcu podoba. Cała inspiracja do tego życia, jakie prowadził Jezus, do tego nauczania, które głosił Jezus, do tych uzdrowień, które dokonywały ręce Jezusa Chrystusa, cała ta inspiracja do tego, aby przyjść na tą ziemię i złożyć siebie w ofierze dla Twojego i mojego zbawienia, ponieść nasze grzechy na krzyż i trzeciego dnia zmartwychwstać, cała inspiracja wypływała z tego, że Jezus Chrystus chciał się podobać Bogu i czynił to, co się Bogu podoba. I dlatego przez ten wiersz dotykamy to, co jest w istocie, najgłębiej w sercu Jezusa, aby to, co było w sercu Jezusa, przelało się do naszego serca. Że my będziemy tak żyć, będziemy tak głosić Boże Słowo, będziemy się tak zachowywać, będziemy tak wyglądać, aby to się podobało Chrystusowi Panu. Czy masz takie pragnienie, bracie i siostro? Amen. I dlatego zwiastując to Boże Słowo, przez Boże Słowo nakreślamy jakby obraz Jezusa Chrystusa, obraz tego, co Jemu się podoba, a Ty przeglądając się w tym obrazie, sprawdzaj swoje serce, sprawdzaj swoje życie. Czy to, co czynisz, to, co mówisz, to, o czym myślisz, to, czym są Twoje marzenia, czy na to wszystko Twój Pan i Zbawiciel powie: podoba mi się to. Jest to miłe dla mnie. Dlatego będziemy czytali Boże Słowo. Dalej, kiedy wielu z Was może czytało zaproszenia na tą konferencję, na ten zjazd młodzieżowy, to wiersz 10 był wyeksponowany jako ten główny wiersz, ale były podane następne wiersze. Ja dzisiaj chciałbym w tej usłudze skupić się na wierszu 18. Ale myślę, że czytanie Bożego Słowa z modlitwą otwiera możliwość Duchowi Świętemu, aby On Ciebie indywidualnie przekonywał o prawdzie tego Słowa. My, kaznodzieje, nieraz interpretujemy Słowo, przybliżamy to Słowo dla słuchacza. Ale najważniejsze jest, aby Duch Święty przekonał Cię, że to Słowo jest prawdą. a w tym Słowie jest duch i życie. Aby przez te Słowo w Twoim sercu zrodziła się żywa wiara i nigdy ta wiara nie zgasła. Dlatego uczymy się czytać Boże Słowo z modlitwą, aby otworzyć przez to nasze serce na działanie Ducha Świętego, bo On jest po to posłany, aby przypominać nam na słowa Jezusa i wprowadzać nas we wszelką prawdę. Chciałbym, abyśmy przeczytali od wiersza 10 po wiersz 21. Dwa razy powtórzę wiersz 10 i 18. I pozwólcie, że jeszcze się pomodlimy, aby właśnie Bóg otworzył nam oczy i serce na zrozumienie, szczególnie tego wiersza 18, jakie on ma znaczenie w Twoim i moim życiu, tak bardzo osobiście i tak bardzo indywidualnie. Powstańmy dla uszanowania tej chwili, aby przeczytać to słowo, a później będziemy się modlić o Boże zrozumienie. Amen. Usiądźcie, kochani. Jak zauważacie, jestem bardzo pod wrażeniem wczorajszego i dzisiejszego dnia, że Boża obecność dotyka tych, którzy mają otwarte serca. Ale w tym wierszu, który my będziemy rozważać, ja tylko dotknę jeden aspekt tego wiersza, bardzo wąski, ale uważam na czasie i uważam, że jest ważne, aby w tym aspekcie zająć właściwą postawę, biblijną postawę. Dlatego, że biblijna postawa wprowadzi w nasze życie dużo błogosławieństwa. Nasz oportunizm albo bunt, albo własne ja postawi nas w pozycji przekleństwa. Zwróćcie uwagę, że w tym miejscu Duch Święty objawił dwie przeciwstawne sobie stany, wydarzenia, kwestie. Upijać się winem i być pełnym Ducha Świętego. Nie można połączyć upijania się duchem, upijania się winem, jeszcze raz powtórzę, upijania się winem i być napełnionym Duchem Świętym. Nawet nie można połączyć takiego stwierdzenia, że jestem pijany duchem. Tego słowa nigdy, Boże Słowo, takie Boże spojrzenie nigdy nam tak nie objawiało takiego zjawiska. Ludzie niewierzący, patrząc na napełnionych duchem, im się wydawało, że jakoby byli pijani. Ale Bóg, Jezus Chrystus, Duch Święty nigdy nie dawał takiego świadectwa, być pijany w duchu. A zauważacie, że we współczesnych nauczaniach charyzmatycznych pojawia się takie pojęcie. Zdawałoby się bardzo bliskie i biblijne, ale ono nie wypływa z tronu Bożego. Nie wypływa z tego źródła wody żywej, którą widział Jan, który wypływa z tronu Bożego. To są dwie przeciwstawne rzeczy. Upijanie się winem, a być napełnieniem Duchem Świętym. Chciałbym chwilę powiedzieć o tym upijaniu się winem i chciałbym chwilę powiedzieć o napełnieniu Duchem Świętym. Niektórzy w tym wersecie widzą, że to jest tylko i wyłącznie kwestia spożywania napojów alkoholowych. I na tym tle wśród chrześcijan powstają różne dyskusje, czy można napić się butelkę piwa, lampkę szampana na Nowy Rok, na Sylwestra. I niektórzy by mogli dyskutować przez 5 dni, znajdować 1500 argumentów i adwersarze zostaną przy swoich poglądach. Co mówi na ten temat Boże Słowo? W moim przekonaniu nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o wino w sensie napoju alkoholowego. Ale czytając Nowy Testament i objawienie świętego Jana, tutaj chodzi o pewnego ducha, który będzie wylewany w czasach ostatecznych. Ducha rozpusty i ducha oskarżenia. I dlatego patrząc na to, staje nam się bardziej klarowne. Serce, które jest wypełnione duchem rozpusty, i oskarżenia nigdy nie będzie pełne Ducha Świętego. Aczkolwiek pierwsze znaczenie tego słowa, nie upijajcie się winem, dotyczy również napojów alkoholowych. I co odpowiedzieć na takie pytanie, bracie, czy można na Sylwestra napić się lampki szampana? W moim przekonaniu, nie będę wdawał się w mocne argumentowanie, przekonywanie kogoś, jeśli ktoś ma inne stanowisko. My, jeśli chcemy być pełni Ducha Świętego, to nawet każda lampka wypita w okolicznościach pogańskich, nawiązujących do jakiejś tradycji ludzkiej, zasmuca twoje serce. Zasmuca Ducha Świętego, jeśli w twoim sercu, albo brudzi twoje serce, aby Duch Święty nie wszedł. Wiem, że wiele ludzi ma tysiące, tak jak wspomniałem, argumentów, ale dla mnie przemawiają dwa najbardziej istotne. Gdybyśmy mogli tak sobie to wyobrazić, że będzie konferencja w Lubsku, powiedzmy, za 15 lat, czyli w roku którym? 2026, prawda? To może odwrotnie, najpierw zadam takie pytanie. Ile tutaj jest osób w związkach małżeńskich? Jak podniosą rękę? No tak, troszkę. A ile stanu wolnego, że tak powiem? Niech podniosą rękę. Wysoko, wysoko. Nie wstydźcie się człowieka. Dobrze.
Ale to jest zjazd młodzieży, nie małżeństw.
Tak, ale właśnie ja do czegoś zmierzam. A za w 2026 roku, jak myślicie, ile by było rąk, że tutaj są, jeśli by była ta sama grupa ludzi stanu wolnego? Czyli za 15 lat wszyscy będą w stanie małżeńskim. Ale do czego zmierzam? Chciałem wam na pewien aspekt pokazać sprawy. Gdy będziecie mieli na przykład swoje rodziny, będziecie mieli swoje dziecko, jedno, może drugie, może trzecie, może czwarte, i będziesz uważać, że lampka wypita szampana w czasie Sylwestra nie szkodzi twojemu stanu duchowemu. Nie chciałbym, żeby Pan Bóg przez swoją postawę, który kusisz Pana Boga, wystawił cię na próbę, że po wychyleniu tego lampki szampana za 5 minut zachoruje twoje małe dziecko. Będzie miało 40 stopni gorączki. I przyjdzie ci się modlić. Wtedy zrozumiesz, że coś straciłaś. Aby z wiarą modlić się jako rodzic, jako ojciec, jako matka i włożyć ręce na swoje dziecko i powiedzieć w imieniu Jezusa, aby zostało uzdrowione. Dziesiątki znam przypadków, kiedy ojciec albo matka, dziadek albo babcia na chore dzieci wkładali ręce, zanim przyjechał lekarz, zanim przyjechała jakaś pomoc medyczna, oni zostali uzdrowieni, posileni. I w takich momentach człowiek się przekonuje, że to, co niby było takie niewielkie, ale okrada nas z Bożego błogosławieństwa. Może troszkę wyprzedzę, powiedziałem o duchu rozpuście, duchu oskarżenia. Kiedyś mieliśmy spotkanie prezydium Rady Naczelnej na Górnym Śląsku. Wracałem z tego prezydium. Jechałem do zboru na usługę i zatrzymałem się na stacji benzynowej. Wziąłem sobie jakąś tam potrawę do zjedzenia. Było dosyć pusto i na ścianie był taki duży telewizor i akuratnie jakiś był chyba program muzyczny, że leciały teledyski. Ja sobie tak pomyślałem, to był mój upadek, ale chciałbym się z wami podzielić jako coś praktycznego. A zobaczę, co ta młodzież ogląda. Nie wiem, godzina była chyba 17:15, 50. I tak sobie jem tą zupę i oglądam. Kiedy skończyłem zupę, skończył się jeden, drugi teledysk i sobie pomyślałem, jakie szambo płynie z tych różnych programów. Ile zła, ile erotyzmu, ile przemocy, ile wulgaryzmu. Jak te serca, które się karmią, mogą później przyjść do zgromadzenia? Przecież one śmierdzą szambem grzechu. Osądziłem to Pojechałem na nabożeństwo. Jest nabożeństwo w niedzielę, jest takie dotknięcie Boże. I wyszło tak w sposób naturalny, że będą osoby chciały wychodzić na środek, aby się modlić za nimi. I wtedy takie przyszło dla mnie rozjaśnienie. To był moment mojej pokuty. Że kiedy przyjdą ludzie, aby i teraz wyjść, aby im móc pobłogosławić, usłużyć przez włożenie rąk, czuję się niegodny. Czuję się brudny. Bo zaczerpnąłem z tego duchowego, szkalowanego wina, które zasmuca Ducha Bożego. Gdzie był mój upadek, gdzie był mój grzech? Było to, a zobaczę, co inni oglądają. Osądziłem to, ale tego nie zmyłem krwią Chrystusa. Nie wyrzekłem się, Panie, jednak żałuję, że to było mi niepotrzebne. Tak nieraz ludzie myślą, że coś oglądną, coś zobaczą, dotkną. Dobra, już więcej tego nie będę robić. Ale to błoto zostało na Tobie. I ono potrzebuje również wyprania we krwi Chrystusa. Wtedy ja to zobaczyłem, usługując Bożym Słowem, że to mi przeszkadza. Że to mi będzie przeszkadzać. Gdzie był mój grzech? A zobaczę. Nawet jak się osądziłem właściwie, ale ja, pochlapany tym brudem, nie poprosiłem o oczyszczenie. Była to dla mnie bardzo, bardzo głęboka lekcja. Mówię to z wami szczerze. Dlatego, że tak nas uczy Boże Słowo. Jeśli nawet czegoś nie akceptujemy, jeśli nawet coś jest dla nas obce, co nie znaczy, że czasami się tym nie pobrudzimy. Wyobrażacie sobie człowieka, który poszedł rano, powiedzmy od 5 rano, do smażalni placków ziemniaczanych i tam pracował powiedzmy do godziny 12. I w tym ubraniu poszedł na budowę i tam robił taką przecierkę z gipsu, że pełno jest takiego kurzu. To wszystko, nie dość, że przesiąkło jego ubranie, to jeszcze ten kurz osiadł na nim. I kiedy wrócił, taki wymyślony przykład, wraca do domu, okazało się, że szambo wybiło. I trzeba jeszcze w tym szambie tam trochę pogrzebać. Czujecie, ile tam było różnych ciekawych zapachów? I powiedzmy, ten człowiek poszedł do łazienki, wykąpał się, bo powiedzmy, jest to sobota i jest w zborze wieczorne nabożeństwo ewangelizacyjne, modlitewne. I wykąpał się. Najdroższym dezodorantem skropił swoje ciało. I przyszedł na to nabożeństwo, ubierając te stare ubranie. W tej smażalni placków, po tym zacieraniu tynków i po naprawie szamba. Myślę, że wielu z was by nie chciało być w sąsiedztwie, w ławce przy tej osobie. Czasami my się skupiamy na sercu. Ale Biblia mówi, żebyśmy również brudne nasze szaty zdjęli. Co jest napisane w objawieniu świętego Jana? Błogosławieni, którzy co? Co piorą? Swoje szaty. Na czym to polega? Nawet jeśli ty czegoś nie akceptujesz, a pobrudziło się twoje oko, twoje ucho, proś o oczyszczenie w krwi Jezusa Chrystusa. A więc nie będę nikogo starał się przekonywać, ile alkoholu czy ile nie można pić. Dla Bożych kapłanów to był totalny zakaz używania napojów alkoholowych i mocnych soków. Oni mieli być zawsze gotowi do służby, do wnoszenia Bożego błogosławieństwa. Ale jeśli ktoś jest niedowiarkiem, to w takich okolicznościach, jak wam wspomniałem, gdy zachoruje ci twoje dziecko, gdy będziesz potrzebował się pomodlić nad osobą niewierzącą, bo świadczysz Ewangelię, to zobaczysz, że to ci będzie przeszkadzać. To będzie ograniczać działanie Ducha Świętego w twoim życiu i sercu. Otwórzmy objawienie świętego Jana, bo parę zdań chciałbym powiedzieć o tym winie. Myślę, że wielu z was, kiedy przygotowuje się do Wieczerzy Pańskiej, to albo w zborze słyszy, albo powinno sobie przypomnieć dane serce, a takie poselstwo, może zanim dojdziemy do objawienia, to z Koryntian 11 rozdział, pierwszy list do Koryntian 11 rozdział. przepraszam, 10 rozdział, strona 1235. 21 i 22 wiersz. Nie możecie pić kielicha pańskiego i kielicha demonów. Nie możecie być uczestnikami stołu pańskiego i stołu demonów. Albo czy chcemy Pana pobudzać do gniewu? Czyśmy mocniejsi od Niego? I apostoł Paweł, natchniony Duchem Świętym, mówi, że jest kielich demonów. I wykład tego kielicha demonów po części znajdujemy w objawieniu świętego Jana w 17 rozdziale. I to jest jakby rozszerzenie tego tematu nie upijajcie się winem, która wprowadza w wasze życie rozpustę, rozwiązłość. Objawienie świętego Jana, 17 rozdział. Tam jest taka trudna wizja. Na ten temat napisano dziesiątki, a może setki ksiąg. I nie chodzi mi o to, abyśmy teraz interpretowali znaczenie poszczególnych postaci. Ale zobaczyli, niezależnie od tego, czy dobrze interpretujemy te postacie, czy nie, ale zrozumieli Boże poselstwo, które tutaj jest objawione. Przeczytajmy ten fragment, on nie jest długi, 15 wierszy. I parę myśli zobaczymy, jak tu jest przedstawione to wino, które powoduje rozwiązłość. Czytamy od pierwszego wiersza. Przyszedł jeden z siedmiu aniołów, mających siedem czasz, i tak się do mnie odezwał. Chodź, pokażę ci sąd nad wielką wszetecznicą, która rozsiadła się nad wielu wodami, z którą nierząd uprawiali królowie ziemi, a winem jej nierządu upijali się mieszkańcy ziemi. I zaniósł mnie w duchu na pustynię i widziałem kobietę siedzącą na czerwonym jak szkarłat zwierzęciu, pełnych bluźnierczych imion, mających siedem głów i dziesięć rogów. A kobieta była przyodziana w purpurę i w szkarłat, przyozdobiona złotem, drogimi kamieniami i perłami, a miała w ręce swej złoty kielich pełen obrzydliwości i nieczystości jej nierządu. A na czole jej wypisane było imię o tajemniczym znaczeniu Wielki Babilon, Matka Wszetecznic i Obrzydliwości Ziemi. I widziałem kobietę pijaną krwią świętych i krwią męczenników Jezusowych. A ujrzawszy ją, zdumiałem się bardzo. I rzekł do mnie anioł, dlaczego się zdumiałeś? Wyjaśnię ci tajemnicę kobiety i zwierzęcia, którą ją nosi i ma siedem głów i dziesięć rogów. Zwierzę, które widziałeś, było i już go nie ma i znowu wyjdzie z otchłani i pójdzie na zatracenie. I zdumieją się mieszkańcy ziemi, których imiona nie są zapisane w księdze żywota od założenia świata, gdy ujrzą, że zwierzę to było i że go nie ma i że znowu będzie. Tu potrzeba umysłu obdarzonego mądrością. Siedem głów to siedem pagórków, na których rozsiadła się kobieta i siedmiu jest królów. Pięciu upadło, jeden jest, inny jeszcze nie przyszedł, a gdy przyjdzie, będzie mógł krótko tylko pozostać. A zwierzę, które było, a już go nie ma, jest ósmym, jest owych siedmiu, idzie na zatracenie. A dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu królów, którzy jeszcze nie objęli królestwa, lecz obejmują władzę jako królowie na jedną godzinę wraz ze zwierzęciem. Ci są jednej myśli i oddadzą moc i władzę swoją zwierzęciu. Będą oni walczyć z barankiem, lecz baranek zwycięży ich, bo jest Panem Panów i Królem Królów, a z nim ci, którzy są powołani i wybrani oraz wierni. I będą oni walczyć z barankiem, lecz baranek zwycięży ich, bo jest Panem Panów i Królem Królów, a z nim ci, którzy są powołani i wybrani oraz wierni. Chwała Bogu, bracia i siostry, że w tej właśnie wizji, w której jest wiele tajemnic, jest objawiona taka prosta i bezpośrednia prawda, że całe zastępy zwierzchności ciemności i nawet królestwa ziemskie pod inspiracją tych ciemności będą występować przeciwko Jezusowi i przeciwko tych, których kochają Jezusa, ale oni ich nie zwyciężą. Bo Jezus Chrystus jest Królem Królów i Panem Panów. Po swoim zmartwychwstaniu Pan Jezus powiedział takie piękne, wspaniałe słowa. To była jedna z najwspanialszych proklamacji, które słyszało niebo, ziemia i wszystkie zwierzchności. Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. To powiedział Jezus Chrystus, nasz Pan. Twój Zbawiciel i Twój oblubieniec. Jeśli z Nim zawarłeś przymierze, że jesteś cząstką oblubienicy, a On jest Twoim oblubieńcem. Jest to jeden z najwspanialszych wierszy, który buduje moją wiarę, kiedy czytam objawienie świętego Jana, bo oni będą walczyć z barankiem, czyli bez boju duchowego nie obejdzie się, ale w Bogu, jeśli my jesteśmy w Chrystusie Jezusie, mamy gwarancję, że oni nie zwyciężą. Jezus zwycięży. I my, kiedy jesteśmy w Chrystusie, zwyciężamy, chwała Bogu. I my, kiedy jesteśmy w Chrystusie, zwyciężamy. A z Nim ci, którzy są powołani, wybrani i wierni. Pamiętacie, co głosił Pan Jezus? Wielu jest powołanych, a mało wybranych. Dzisiaj już tu padło słowo, jeśli tu jesteś, Bóg cię wzywa. Pójdź za mną. I w tej chwili to jest słowo dla ludzi niepojednanych z Bogiem. To jest czas, który dał ci Bóg, aby pojednać się z Nim. I wzywamy w imieniu Jezusa Chrystusa, pojednajcie się z Bogiem. Ale dla tych, którzy odpowiedzieli, tak, idę za Tobą, Panie, stali się oni wybranymi, zawarli przymierze z Bogiem. Ich imiona zostały zapisane w Księdze Żywota. I Pan dla tych wybranych czego oczekuje? Od tych wybranych czego oczekuje? I tu jest dopisane wierności. Wierności. A więc kogo nie zwyciężą ani moce ciemności, ani władcy tego świata? Ci, którzy przez Chrystusa zostali powołani, odpowiedzieli na to tak i są Chrystusowi wierni. Czy możemy na to powiedzieć amen? Na którym jesteś etapie? Powołany? Wybrany? Czy możesz powiedzieć, jestem wierny Chrystusowi? Ale ten obraz pokazuje nam, jak Bóg jest wspaniały i dobry. Nic nie czyni na tej ziemi, co by nie objawił swoim sługom, prorokom. I tutaj widzimy w pierwszym wierszu piękna taka właśnie ilustracja. Jak Bóg chce się dzielić swoją mądrością, swoim poznaniem z dziećmi Bożymi. Posyła anioła i mówi do Jana, chodź, pokażę ci sąd nad wielką wszetecznicą. Bóg chce pokazać, że ci, którzy trwają w Chrystusie, chociaż są wyśmiewani na tej ziemi, chociaż są może ignorowani przez innych, chociaż diabeł im mówi, tyle tracisz, poświęcając się Chrystusowi. Tyle nie możesz użyć, skoro chcesz być wierny Chrystusowi. Właśnie ta wizja pokazuje, że w ostateczności, w ostatecznym rozrachunku warto było do końca ufać Chrystusowi Panu. Że to, co przygotował nam Bóg, jest miliony razy wspanialsze niż to, że stracisz jedną dyskotekę, jednego przyjaciela, jedną uciechę, jeden film, jedną butelkę piwa. Daleko większe. I tutaj Pan mówi do anioła, pokaż Janowi, jaki jest ostateczny koniec. Wiemy, że te czasy, które tutaj opisywane są już po zabraniu Kościoła, ale zanim dojdzie do tych czasów, to pewne procesy się dzieją. I my jesteśmy w trakcie tych pewnych procesów. Jakich? I tutaj jest napisane, że wszetecznica upija wszystkie narody, ludy i języki, nacje i różnego rodzaju społeczności. Upija czym? Winem swojego nierządu. Zobaczcie, tam nie ma żadnego wyjątku. Kiedybyście czytali wiersz 2, 15 i 18, to jest to napisane, że i mówi do mnie, wody, które widziałeś, na którym rozsiadła się wszetecznica, to są ludy, tłumy, narody i języki. I my jesteśmy pod wpływem tego takiego diabelskiego działania. To nie widać może tak, że namacalnie, że możesz dotknąć. Ale to cała jest ta sfera duchowa, sfera wartości, która teraz jest promowana. obyczajności, które jest teraz preferowane. To, co widzisz w telewizji, w internecie, w gazecie, o czym rozmawiają ze sobą ludzie, to jest upijanie ludzi winem rozpusty. Na taką skalę, globalnie, nigdy nie była rozmnożona rozpusta. W poszczególnych rejonach, jak czytacie historię, może tak. Nierząd, golizna, pornografia. My się zaczynamy już prześlizgiwać na tych tematach. Staje się, że to jest tak codzienne, że niektórzy już się nie zatrzymują i nie oczyszczają swoich serc. Mówią, ja mam serce czyste, ale chciałem przez swój przykład wam zwrócić uwagę, ale twoje szaty są brudne. I dlatego jest pewien proces, w którym my teraz żyjemy. To jest upijanie narodów, tak to jest tu nazywane. Winem rozpusty. Takiego szaleństwa, burzenia wszelkich norm i zasad. Burzenia wszelkiej moralności, biblijnej, jeszcze raz podkreślam, biblijnej moralności. I kiedy człowiek na to patrzy, i kiedy człowiek się z tym obcuje, zaczyna to stawać się coraz mniej takie rażące, coraz mniej takie ohydne, coraz mniej takie odrzucające i powoli przychodzi przyzwyczajenie. Ja nie mówię pełna akceptacja. Przyzwyczajenie. I dlatego do tych ludzi, którzy łyknęli tego wina, w 18 rozdziale jest powiedziane tak, ludu mój, wyjdź z tego Babilonu. I widzimy tą rozpustę. Ona się rozlewa w różny sposób, bardzo, bardzo, bardzo perfidny sposób. Ja nie będę wymieniał wszystkich dziedzin życia, ale wszystko jest podszyte takim buntem Boga i rozpustą i rozwiązłością. Począwszy od sportu, mody, zainteresowań. No trudno mi teraz o wszystkich rzeczach mówić, bo to nie jest tematem mojego zwiastowania. Niektórzy są mocno zaangażowani w sport, niektórzy są mocno zaangażowani w obsesję na punkcie swojego ciała, bo tym też jesteśmy bombardowani. To wszystko jest niezdrowe. Zdrowe jest tylko Boże Słowo. Psalmista mówi, Słowo Twoje jest czyste i nieskazitelne. I w różny sposób ludzie dają się ponieść. Kiedy pierwszy raz usługiwałem kilka lat temu na ten temat, to jeszcze nie było tak zwanych tych portali społecznościowych. Nie było tej naszej czy waszej klasy. To jest nasza czy ich? Ich czy nasza? Facebooków i tak dalej, i tak dalej. I widzę, że wielu łapie się w tą sieć. Ja nie mówię, że to jest złe mieć taki komunikator. Ale jeśli to przykuwa naszą uwagę, staje się takim współczesnym bożkiem, przy którym jemy, śpimy, cieszymy się, płaczemy, wynurzamy, to jest niebezpieczne. A jeszcze bardziej widzę niebezpieczne, kiedy ludzie wynurzają swoją duszę, otwierają swoje skryte rzeczy. Wczoraj było to powiedziane, skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom. Owszem, to dotyczy zewnętrznej skromności, żeby nie było widać golizny, nie było głębokich dekoltów, nie było za krótkich rzeczy, nie było rozpiętych torsów mężczyzn, że po pępek, żeby widać, czy ma tą klatę, czy nie ma tej klaty. To nie tylko chodzi o tą goliznę zewnętrzną, ale wielu z was popełnia totalny błąd, uzewnętrzniając swoje uczucia, uzewnętrzniając swoje przeżycia, które mogą być tylko odczuciem chwili. Po paru latach będziecie inaczej na to może patrzeć. Nie macie tego dystansu. Może inaczej będziecie to widzieć, ale to już poszło w sieć. I to wam wróci. Ile razy było tragedią to, że jakaś nieostrożna właśnie osoba, dziewczyna czy chłopiec, na jakiejś imprezie po jednym piwie zrobili sobie w dwuznacznej sytuacji zdjęcie. Albo troszkę rozbierane zdjęcie. I gdzieś to poszło. Osoba ta się wstydzi. Dawno to żałowała. Ale i po 30, po 40 latach znam takie przypadki, przypominano. A, widzieliśmy ciebie, widzieliśmy ciebie. Uważajcie na to. Uważajcie na to. Winem obrzydliwości i nieczystości upijane są narody. I dlatego Boże Słowo przestrzega nas. Popatrzcie, jak to pięknie jest powiedziane. Chodź, pokażę Ci. Czyli pokazuje tutaj Duch Święty, że Kościół Jezusa Chrystusa, który w tym wypadku obrazował Jan na wyspie Patmos, on jakby był naszym przedstawicielem, on jest do tego zupełnie zdystansowany. On nie jest w tym. On widzi to z daleka. Jako Boże osądzenie tego, co było obrzydliwe, nieczyste. Pamiętacie pewne takie zakłopotanie Jana, 7 wiersz mój, i rzekł do mnie, dlaczego zdumiałeś się? Bo 6 wiersz się kończy, a ja ujrzawszy zdumiałem się. Wielu braci, wielu osób, które wnikają duchowo w to słowo, odczytuje tutaj smutek serca naszego brata Jana. Że on zobaczył, że wielu wyznawców Chrystusa, który w kościele śpiewa kocham Ciebie Panie, albo śpiewa taką pieśń wszystko Tobie dziś oddaję, albo składa świadectwo koleżance, że moje życie oddałam Chrystusowi. I on widząc tych chrześcijan, widzi ich również, jak się upijają tym winem obrzydliwości i nieczystości. I on się zdumiał, jak można prowadzić takie podwójne życie. I dlatego biblijna postawa, ten rozdział jest dla mnie wielkim zbudowaniem. Pokazuje nasz stosunek do tego wszystkiego. Na jakiej zasadzie? Czy jesteśmy w tym? Czy jesteśmy obok? Widzimy z Bożej perspektywy Boży sąd? Czy widzimy to z perspektywy innej, że ten sąd jest nad nami, niech Bóg nas ratuje? W którym jesteś miejscu? A więc nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość. Wino to nie tylko napój alkoholowy. To nie tylko puszka piwa, czy browaru, jak to niektórzy mówią. To nie, czy lampka szampana, lampka wina jest grzechem, nie grzechem. W to nie chodzi. Jeśli chcecie być użyteczni dla Boga, kapłani byli do dyspozycji i w całkowicie abstynencji. Natomiast wino to też chodzi o ten cały świat duchowy. Cała ta cywilizacja i moralność, która jest wlewana, wciskana, wtłaczana w Twoją świadomość. Do Twoich oczu, do Twoich uszu, do Twojego serca. Jest taka presja, o tym tutaj nawet było mówione. Daniel też był pod presją. I nawet przełożony do niego mówił, co ja zrobię? Brał go na litość. Ja nie mogę na to pozwolić, bo ja stracę życie. Ale Daniel był mocny w tej swojej pozycji przed Bogiem. Słowo Boże dla mnie jest najważniejsze. Wrócę jeszcze do właśnie tego aspektu alkoholowego. Wielu z Was może nie pamięta takiego czasu. Był rok 1980 w naszym kraju. Był taki poważny kryzys ekonomiczny. Sklepy miały na półkach tego typu towar. Ocet albo musztarda. Starsi chyba to pamiętają. I pamiętam, bardzo było gorące lato. Jechałem z moimi przyjaciółmi, jednym takim serdecznym przyjacielem. On później wyjechał za granicę na jakieś spotkanie młodzieżowe. To był okres wakacji. I byliśmy na dworcu we Wrocławiu. I tam jedyny napój, który serwowano, to była herbata miętowa bez cukru. To było wszystko, co można było się napić, a upał był może 30 ponad stopni. I wtedy wywiązała się taka dyskusja. Może to tak źle, że wskazuję na siebie, ale tak byłem w tej grupie taki, powiedzmy, bardzo konserwatywny i w ich oczach zbyt święty. Więc wykorzystano sytuację i mówią mi tak. No ja się dzielę tym przykładem. A co byś zrobił? Gdy jesteś na pustyni, zgubiłeś się i już jesteś tak wycieńczony, no ja nie będę tak rozrysowywał, jak bardzo tragiczny obraz postawiono i że już się czołgasz, już nie możesz, a na pustyni spotykasz właśnie butelkę piwa. Jeśli się napijesz, to starczy ci siły, aby dojść do oazy i przeżyjesz. I czy w takich okolicznościach byś też się nie napił? Westchnąłem do Pana i moja odpowiedź mniej więcej była taka. Kiedy będę na pustyni, kiedy już będę tyle dni wycieńczony, kiedy już będę się czołgał i nie będzie mi starczyło siły, I kiedy spotkam na tej pustyni tą butelkę piwa i będę miał tą świadomość, że jak napiję się, to będę miał siłę, aby dojść do oazy, to wtedy dam Ci odpowiedź. Dlatego, że nieraz ludzie stawiają jakby nas pod ścianą, wymyślając nieprawdopodobne sytuacje, myśląc, że nas złapią. Ale rzadko dokańczam to, co później powiedziałem. Ja natomiast wierzę w Boga, który ma moc na pustyni nawet ze skały wyprowadzić wodę. Czy możecie tak to powiedzieć? Na to słowo amen? Czy wierzycie w Boga, który nawet na pustyni, kiedy brakuje Ci sił, nie musisz mieć ten dylemat, piwo wypić, nie wypić, grzech, nie grzech. On ze skały ma moc wyprowadzić wodę. I to już jest tysiące lat objawione te słowo, aby dawało mi nadzieję dla każdego, kto wierzy Jezusowi Chrystusowi, że w Chrystusie nie ma sytuacji bez wyjścia. Nie ma sytuacji bez nadziei. Abyśmy byli w Nim. Pamiętacie, co czytaliśmy 17-14 z objawienia? Oni walczą z barankiem, ale nie zwyciężą, bo baranek ich zwycięży. Bo jest Panem Panów i Królem Królów, a z nimi ci, którzy są powołani, wybrani oraz wierni. Wierzymy w Boga, który ma moc wyprowadzić wodę na pustynię. Wierzymy w kochanego Ojca Niebieskiego, który troszczy się o nas. Przecież Boża troska jest tak daleko posunięta, co jest ewenementem w Ewangelii. Że jest napisane, że każdy włos na naszej głowie jest policzony. Ja dzisiaj myłem głowę, przepraszam, nie chwalę się. I nie wiem, ile mi włosów wyleciało, a Bóg to wszystko wie. Kiedyś zapłakałem nad tą sytuacją. Mówię, Panie, ja nawet tego nie kontroluję. Dla mnie nawet to nie jest takie ważne. A Ty wiesz. Wierzymy w Ojca Niebieskiego, który nawet o takie drobiazgi w naszym życiu się troszczy i wie, co jest. Czy macie tą wiarę w takiego Ojca? Dlaczego nieraz nasze myśli zostają zniewolone złymi takimi właśnie niepokojami, takimi strasznymi jakby wizjami, co się z nami stanie? Zaufaj Panu, a On wszystko dobrze uczyni. Wierzymy w Boga, który ma wszelką moc na niebie i na ziemi. I to jest naszą nadzieją. Siłą, którą idziemy w Jezusie Chrystusie. Moglibyśmy więcej powiedzieć, ale wspomniałem, że to jest duch nierządu i duch oskarżenia. W Słowie Bożym jest napisane, że w czasach ostatecznych powstanie taka straszna rzecz. Oskarżanie jedni drugich. Diabeł, jak jest tu napisane w objawieniu świętego Jana w 12 rozdziale, w pewnym momencie zostanie strącony. To jest jakby dwie kartki wcześniej, niż czytaliśmy 17 rozdział. I tutaj jest napisane wyraźnie. I usłyszałem donośny głos w niebie mówiący: teraz nastało zbawienie i moc i panowanie Boga naszego i władco pomazańca Jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. A oni zwyciężyli go przez krew baranka i przez słowo świadectwa swojego i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej obrać niż śmierć. I popatrzmy, znów mamy pewną wizję działania diabła przed momentem, kiedy on będzie rzucony z nieba, że to jest oskarżyciel braci. I druga rzecz, którą diabeł chce napełnić serce ludzi wierzących, to jest oskarżanie braci. Oskarżanie wierzących jedni drugich. Bo kiedy zacznie się oskarżanie, później oziemnie miłość, a następnym krokiem będzie, że brat brata będzie wydawał. To nie od razu tak jest. Zaczyna się od oskarżenia, aby zniszczyć miłość, aby zniszczyć braterskie relacje. I to jest działanie diabła w czasach ostatecznych. I to jest upijanie wielu serc, młodych i starszych, trucizną oskarżenia. On jest ojcem kłamstwa. Kochani, kiedy ktoś dzisiaj do mnie przyszedł, albo do was, i powiedział, że jeden z naszych, na przykład, kochanych braci, Jarku, nie gniewaj się na ciebie, napadł na bank w Nowym Jorku i wywiózł te wszystkie pieniądze na księżyc i zakopał tam w jakimś piasku, czy ktoś by uwierzył w to? Ale jakby Jarek kupił sobie nowy samochód, chyba coś kręci. Chyba jakiś biznes nieczysty prowadzi. Nie gniewaj się, bracie. Ale jeśli przyjdzie fantastyczne jakieś oskarżenie, tak wspomniałem, napad na bank w Nowym Jorku i wywiózł te pieniądze na księżyc, szybko byście pogonili takiego, no, przyjaciela dobrej wiadomości. Ale, no wiesz, jego ten interes jest taki albo inny. I jest siana trucizna oskarżenia. Diabeł jest nazwany oskarżycielem braci. A popatrzcie na rolę Jezusa Chrystusa. List do Rzymian, kiedy czytamy. I to jest to wino prowadzące do rozwiązłości. To właśnie to słowo rozwiązłość. Rozwiązłość moralna, prowadząca do rozpadu małżeństwa, życia rodzinnego i rozwiązłość, która rozwiązuje więzy braterskie. Obrzydliwość i niemoralność oraz oskarżenie. List do Rzymian, 8 rozdział, pokazuje nam na podstawę Jezusa Chrystusa. A wiersz... Może przeczytajmy 3-4 wiersze od 31. Cóż wtedy na to powiemy, jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z nami darować nam wszystkiego? Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga? Ten przecież wstawia się za nami. I mamy narysowany obraz Jezusa. Pamiętacie jeszcze list Jana, pierwszy list Jana, drugi rozdział, pierwszy wiersz. Dziateczki, nie grzeszcie, ale jeśli ktoś zgrzeszy, to co robi Jezus? Co robi nasz Pan przed tronem Ojca? Oskarża? Domaga się sądu? Domaga się potępienia? Jak jest tam napisane? Wstawia się za nami. Oręduje za nami. I mamy obraz Jezusa, który wstawia się za nami. I mamy obraz diabła, zdemaskowanego diabła, nazywanego oskarżycielem braci. I teraz, jeśli ty widzisz, że twój brat grzeszy, albo ci się wydaje, że grzeszy, i oskarżasz, i rozpuszczasz tą wieść dalej, to po której stronie stajesz? Chrystusa, który się wstawia za upadkami, jeśli to jest prawda, czy diabła, który roznosi tą wieść? Popatrz, on ukradł. Popatrz, on się krzywo popatrzy. Popatrz, on ma czerwony sweter, a tamten żółty kary. Po której stronie stajesz? Przypowieści Salomona dają taki piękny nam przykład, co robić, jeśli stanie coś przed naszymi oczami. XXV rozdział, 8 wiersz. Strona 726. Gdy twoje oczy coś zauważą, nie podawaj tego zaraz do sądu, bo co zrobisz na koniec, gdy cię zawstydzi twój bliźni? Co zrobisz, jeśli twój sąd, twoje wyrokowanie było zbyt szybkie? Albo gdy ktoś już naprawił? Potwierdzeniem tego jest pierwszy list do Koryntian, 4 rozdział, 5 wiersz. gdzie jest napisane w ten sposób. Strona 1228, 4 rozdział, 5 wiersz. Przeto nie sądźcie przed czasem, dopóki nie przyjdzie Pan, który nie ujawni to, co ukryte w ciemności i objawi zamysły serc. A wtedy każdy otrzyma pochwałę od Boga. Może to jest taki dziwny wiersz, ale Bóg mówi: uważaj. Nie wszystko, co widzą Twoje oczy, nie wszystko, co słyszą Twoje uszy, jest tak naprawdę w rzeczywistości. Pamiętajcie, że Ewangelia uczy nas, że ludzie mieli prawdziwe informacje, ale nie żyli w prawdzie. Ludzie mieli prawdziwe obrazy, słyszeli prawdziwe słowa, ale nie mówili prawdy na ten temat. Ktoś powie, to jest jakiś paradoks, ale tak jest. Ludzie mieli prawdziwą informację, że Jezus Chrystus wychował się w Nazarecie, a mówili, że On nie jest Mesjaszem. Co byście pomyśleli o takim bracie, powiedzmy jakimś pastorze, prezbiterze? Jedziemy tutaj do Lubska na zjazd, a ktoś wam mówi: o, uważaj, gdzie tam jedziesz do Lubska. Bo brat Mariusz. I gdyby tak oni: przepraszam, bracie Mariusz, ktoś powiedział: odszedł od zmysłów, ma Belzebuba, to jest żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. Czy jechałbyś tutaj do Lubska? Czy jechałabyś do Lubska? Nie znając brata Mariusza, nigdy nie będąc tutaj w Lubsku, wydawałoby ci się, no to nie, to jest tak okropna informacja, że może 100 kilometrów byś omijał tą miejscowość. Ale takimi słowami rozgłaszaną wieść o Jezusie. Ja to zacytowałem z Ewangelii Marka i z Ewangelii Łukasza. Tak mówiono, krewni tak mówili o Jezusie, że On odszedł od zmysłu. Uczeni w Piśmie mówili o Chrystusie, że ma Belzebuba. To ludzie, których Jezus, gdy głosił Ewangelię, przez słowo dotykał w ich grzech, to rozgłaszali, że On z pijakami jada, z celnikami. On jest przyjacielem celników i grzeszników. Z pijakami jada. Tak mówiono i o Jezusie Chrystusie. Tak jest w waszych Bibliach napisano? A więc czasami można. A była prawda, że Pan Jezus był w domu celnika na przyjęciu, ale tam ludzie pokutowali. On nie uczestniczył w ich grzechach, tylko wyprowadzał ich z ich grzechu. To prawda, że go dotknęła kobieta żyjąca w cudzołóstwie, ale ona nie dotknęła go, aby kusić, ale żeby otrzymać Boże przebaczenie. Mieli prawdziwe informacje. Widzieli coś swoimi oczami, a mówili nieprawdę. I w 10 przekazaniach było napisane: nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Nie zawsze, co widzisz i nie zawsze, co słyszysz, jest prawdą. Chociaż wydaje się to tak bardzo wiarygodne i prawdziwe. Duch oskarżenia działa jak anioł światłości, dając przykrywkę i pozory prawdziwości i wiarygodności. Dlatego Boże Słowo daje nam lekarstwo. Jak sobie z tym poradzić? Doświadczamy takich trudnych momentów od kilku lat między innymi. Może ktoś z was się spotkał z takim zjawiskiem, że na przykład dostaje SMS-a, dostaje e-maila, gdzieś na komunikatorze szkalowanie jednego, drugiego, trzeciego brata. Nie tak dawno mieliśmy konferencję. Wiele różnych informacji poszło w internet na naszych szanownych, starszych braci prezbiterów. Wygląda to nieraz prawdopodobnie i wiarygodnie. Ale kto za tym stoi? Pamiętajcie obraz Chrystusa, który wstawia się za nami. I to, co zdemaskował Duch Święty o działaniu diabła, oskarżycie braci. Wiem, że czasami docierają do was takie wiadomości. Nie chcę, żebyście podnosili rąk. Ale ile z was czytało maile, SMS, ile z was słuchało rozmowy przeciwko waszym starszym braciom, biskupom, prezbiterom, diakonom? Byliście czasami nieświadomi, niechcący, no, odbiorcami takiej informacji. Ile przez to serc zostało tak zrujnowanych. A ile zobaczyło w tym sensacji, przekazywało dalej. Słowo Boże moje, nie upijajcie się tym dniem. Oskarżeniami. Jak się poradzić w takiej sytuacji? Co zrobić? To będzie się nasilać. Nie będziemy od tego wolni. Chcesz czy nie chcesz? Będziesz skonfrontowany z tą rzeczywistością duchową, która została opisana w objawieniu Jana w 17 rozdziale, że przetecznica upija narody winem obrzydliwości i rozpusty. Wszystkie narody, wszystkie tłumy, wszystkie języki. I ty będziesz musiała być skonfrontowana z tą sytuacją, że tak jak tamci ludzie w ziemi judzkiej usłyszeli o Jezusie, odszedł od zmysłów, byli skonfrontowani, kiedy przyszedł Jezus, czy dać Mu wiarę w Jego Słowo, czy odwrócić się od Niego i powiedzieć, nie, nie chcemy mieć z Tobą nic wspólnego. Tamci ludzie byli skonfrontowani i my też będziemy musieli być skonfrontowani z tą rzeczywistością duchową. Ale chwała Bogu, że daje nam Słowo Boże, a ono jest mieczem ku natarciu i obronie, że pozwala nam znaleźć wyjście z takiej właśnie sytuacji. Kiedy czytamy Boże Słowo w liście do Tymoteusza, to jest napisane prosto. Bardzo prosto. I przez ten wątek króciutko jeszcze wspomnę o napełnieniu Duchem Świętym. Tak wspomniałem, że to nie wyczerpie całego tematu, ale dotkniemy rzeczy, które wokół nas się dzieją. W liście do Tymoteusza w 5 rozdziale na stronie 1287 jest powiedziane w ten sposób. I to jest lekarstwo na tą truciznę, która będzie rozlewać się do waszych komputerów, komórek, laptopów, iPhone'ów i tak dalej. Na przerwach, kiedy będziecie rozmawiać, jeden drugiemu będzie przekazywał ciekawą wieść. Ale to nie jest wieść, nie jest dobra nowina o Królestwie Bożym. W 5 rozdziale 17-18 czytamy i dalej. Starszym, którzy dobrze swój urząd sprawują, należy oddawać podwójną cześć, zwłaszcza tym, którzy podjęli się zwiastowania słowa i nauczania. Albowiem Pismo mówi, młócącemu wołowi nie zawiąży pyska oraz godzien jest robotnik zapłaty swojej. Przeciwko starszemu skargi nie przyjmuj, chyba że jest ona oparta na zeznaniu dwóch lub trzech świadków. I to jest Boże lekarstwo na tą truciznę, która będzie dotykała twoich serc. Przez wiele lat Pan Bóg daje mi tą łaskę, abym usługiwał w tych posługach duszpasterskich. Nie tylko w naszym zborze, ale tak się składa, że w innych zborach i czasami na zjazdach. I nieraz przychodzili ludzie z takimi wiadomościami przeciwko komuś, że wydawało mi się, że tylko na tym powiedzieć tak i amen, że to jest naprawdę 100% wiarygodne. Ale kilkanaście lat temu Duch Święty tak mocno przekonał moje serce. Pamiętaj, że w Biblii jest napisane tak. Na świadectwie dwóch albo trzech świadków będzie oparta każda sprawa. Nawet gdyby ktoś do mnie przyszedł, najbardziej dla mnie zaufana i wiarygodna osoba, to nie dam nastawić swojego serca. Chyba, że to jest oparte na dwóch albo trzech świadkach. To jest istota tego, co się Bogu podoba, ale zarazem lekarstwo, aby nie zatruło twojej duszy żadna zła wieść. Dlaczego tak jest? Zaraz wam powiem. Ale co to znaczy być świadkiem? Bo jeśli ktoś rozpuścił złą wieść w swoim usługiwaniu, starsi bracia muszą to przeżywać, że na ich temat rozpuszczane są różnego rodzaju złe wiadomości. Jeśli ktoś rozpuszcza jedną złą wieść i druga, i trzecia, czwarta, piąta osoba to samo słyszy i powtarza, to ta czwarta i piąta nie jest drugim, trzecim świadkiem, bo to sięga tego samego jednego źródła. Czy mnie rozumiecie? Nie znaczy, że jeśli 10 ludzi powtarza to samo, to jest 10 świadków. W Biblii jest nam podana jasna definicja, co jest świadkiem. Pierwszy list Jana, Pierwszy rozdział, strona 1324. Pierwszy, drugi wiersz. Co było od początku, co słyszeliśmy, co oczami naszymi widzieliśmy, na co patrzyliśmy i czego ręce nasze dotykały? O słowie żywota. A żywot objawiony został i widzieliśmy i świadczymy i zwiastujemy wam ów żywot wieczny, który był u Ojca, a nam objawiony został. I tutaj mamy definicję, biblijną definicję, jeśli mogę tak to użyć. Co to jest, znaczy świadek? Słyszał, widział, dotykał się. Jeśli przychodzą w jakiejś sprawie osoby, na przykład ze zboru, dwie niezależne, że widziały, słyszały, dotykały się w jakiejś sprawie, to już dla mnie jest dwóch świadków, trzech świadków. Dwie niezależne osoby, które nie wiedzą to od kogoś, ale same widziały, słyszały, dotykały. I wrócę do tego przykładu. Wy nie pojedźcie do swoich zborów i nie powiadajcie, że brat Jarek napadł na bank w Nowym Jorku. Chociażby 100 osób mówiło, to żadne to jest wiarygodne źródło, bo ja ani tego nie widziałem, ani nie słyszałem, a w ogóle to jest nieprawda. Zwróćcie uwagę. Wielu wierzących grzeszy tym właśnie, że składa świadectwo, mówi źle o kimś, nie będąc świadkiem, tylko powtarza cudze wiadomości. Otrzymane wiadomości. A wiecie, jakie było przekazanie? Nie będziesz fałszywie składał świadectwo przeciw bliźniemu swemu. Nie będziesz rozpowiadał nieprawdy. To nieważne, że masz na usprawiedliwienie, że najbardziej zaufana przyjaciółka, przyjaciel ci to powiedział. Naprawdę to brzmi wiarygodnie. Ale jeśli to jest nieprawdą, stajesz pod sądem Bożym, bo łamiesz Boże prawo. Rozpowiadasz coś, czego nie jesteś świadkiem. A gdybyś była świadkiem, to Słowo Boże też mówi, nie wolno ci rozpowiadać. I ci go napomnę. Czy można starszych braci napominać? To jest bardzo trudny temat. Ale gdybyś zobaczył brata ewangelistę, który pali papierosa, masz prawo pójść do niego i powiedzieć, źle czynisz, bracie. Nie z góry, jako ktoś wielki i chłopca w krótkich spodenkach karcisz, ale z bojaźni powiesz, bracie, ty inaczej głosisz, a inaczej czynisz. Masz prawo, gdybyś widział jawny grzech, upił się, przeknął, pójść bezpośrednio. Słowo Boże nas tak uczy, że kiedy prorok Natan został posłany do Dawida, to z całym szacunkiem wskazał na jego grzech, ale dalej nie rozpowiadał. Ale tylko wtedy, kiedy ty widzisz, słyszysz, dotykasz. Pozostałą rzecz, sług pańskich, którzy są pomazani, a my przyjmujemy między innymi przez fakt ordynacji, to Bóg będzie ich sądził za ich życie. Tak jest w Biblii napisane. Jakim prawem sądzisz cudzego sługę? Pamiętamy taką historię z Dawida i Symei. Pamiętacie, jak on obrzucał kamieniami Dawida? I mówi, ty człowieku, krwi mściwy i tak dalej. Przez ciebie jest nieszczęście. Już w Starym Testamencie był taki historia. I pamiętacie, jak on skończył ten Symei? Nie pokutował. Choć wydawałoby się, że był taki moment, że powiedział, żałuję królu Dawidzie. Ale to był tak ohydny grzech, że chociaż on wyznał swoją winę, ale jego siwizna nie zeszła do grobu. Bo ta pokuta nie była szczera. Ta pokuta nie wynikała ze skruchy. Ta pokuta wynikała tylko ze strachu. A jest różnica pokuta ze strachu, a ze skruchy. Dlatego, kochani, Słowo Boże daje wam oręż, aby nie zatruć swoje serce. A diabeł chce oszukać. Dlatego, że jeśli wejdziemy w sferę nauczania, bądźcie pełni Ducha Świętego, to wiele błogosławieństw duchowych przychodzi na Kościół przez błogosławieństwo starszych. Wiele duchowych błogosławieństw przychodzi na nas, dlatego że nas błogosławią starsi, wkładają ręce, albo wystarczy się, że się za nami modlą. Taki jest Boży porządek, że Bóg ustanowił w Kościele apostołów, proroków i nauczycieli, Czytaliśmy to w liście do Efezjan, 4 rozdziale. Ale zobaczcie, co tam jest dalej napisane w wierszu następnym, wiersz 12. Aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i do poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej. Dlaczego diabeł chce niszczyć relacje braterskie przez oskarżenie? Nawet przez to, że ty nie prosisz się, a otrzymujesz fałszywe informacje. Otwierasz e-mail, a tam są kalumnie wypisane. Może przeciwko twojemu pastorowi, przeciwko twojemu prezbiterowi. Albo jesteś świadkiem rozmowy przy kawie, gdzieś w parku, na zaułkach na sali modlitewnej, przeciwko twoim starszym, aby zatruć twoje serce. A jest napisane, że Boże błogosławieństwo spływa przez posługiwanie starszych. Apostoł Paweł mówi do Tymoteusza: rozniecaj na nowo dar łaski Bożej, który otrzymałeś od Boga przez modlitwę i włożenie rąk starszych. I po to się to dzieje, aby zablokować serce, by nie przepływało więcej Bożego błogosławieństwa. Czy teraz rozumiecie? Nie upijajcie się winem, którym jest rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha. Twoje zatrute serce przeciwko starszym zamyka się na błogosławieństwo, które Bóg chce przez nich udzielić. Jeśli nawet oni są w upadku, Bóg ich będzie sądził. Pan Jezus, nawet gdy uzdrawiał ludzi, to kazał iść do kapłanów. Chociaż czasami niektórych z nich nazywał groby pobielane. Niektórych, bo niektórzy się nawracali, zakonoznawcy. Ale ustanowiona służba jest szanowana przez Boga. Dawid jest takim przykładem człowieka, który miał pomazanie od Pana Boga, ale szanował do końca Saula. Bo to był pomazanie z Pańskim. Mało się mówi o wartości ordynacji. Jeśli na jakichś braczach zostało włożenie rąk w celu ustanowienia do służby tak zwanej ordynacji, szanujmy ich jako pomazańców Pańskich, należy im się podwójna cześć. Jeśli osobiście nie widzimy ich w grzechu, szanujmy ich. Jeśli ich osobiście nie widzimy w grzechu, módlmy się za nimi. A gdybyśmy ich widzieli, to idź w cztery oczy sam na pomnie. A wszelkie inne sprawy zostaw Panu Bogu. To jest tak bardzo ważne. Wielu z nas może przez to być okradzionych. Nieraz, kiedy usługujemy, modląc się, to można nawet odczuć, że wpływa błogosławieństwo na osoby. I niektóre jakby mają wlane do serca błogosławieństwo, a niektóre mają jakby zamknięte serce. Nieraz to może być powodem grzechu, a w wielu przypadkach uprzedzenia. Ten brat może mi usługiwać, ale ten nie. A skąd wiesz, czy Boże błogosławieństwo nie jest zaplanowane przez Boga właśnie przez to naczynie? Ty wybierasz naczynie, czy Bóg wybiera naczynie? I dlatego, kochani, będziemy konfrontowani z tymi okolicznościami. Wielu z was nie ominie ta sytuacja. Ale mamy Słowo Boże, gdzie możemy znaleźć lekarstwo na te trudne okoliczności. Przeciwko starszym, nawet gdy kolega i koleżanka, nie przyjmuj świadectwa. Chyba, że ta koleżanka, ten kolega był świadkiem pospolitego grzechu starszej osoby. Pospolitego grzechu, podkreślam. Niektórzy młodzi ludzie nie zauważają swojej pychy, że chcieliby rozsądzać nauczanie starszych albo rozsądzanie ich niektórych decyzji. Słowo Boże mówi, że każdy z nas musi rozumieć swoje miejsce w Kościele. I według tego poziomu, na którym cię wezwał Bóg do służby, bądź wierny. I na tym poziomie służ Panu. Dlatego w Słowie Bożym, kończąc powoli, mamy taką ważną lekcję powiedzianą. Bądźcie pełni ducha. Te duchowe błogosławieństwo w wielu przypadkach spływa przez starszych. Jeszcze dwa wiersze w tym temacie na pewno znacie. List do Hebrajczyków, rozdział 13, a 17 wiersz. Strona 1310. Bądźcie posłuszni przewodnikom waszym i bądźcie im ulegli. Oni to bowiem czuwają nad duszami waszymi i zdadzą z tego sprawę. Niechże to czynią z radością, a nie ze wzdychaniem, gdyż to wyszłoby komu na szkodę? Wam, nam. Kiedy w naszym sercu jest opór, kiedy jesteśmy knobni i starsi z tego powodu cierpią, oni będą się modlić za wami, ale to wychodzi wam na szkodę. W liście Piotra, w 5 rozdziale czytamy tak, w 5 wierszu. Podobnie młodzi, bądźcie ulegli starszym, wszyscy zaś przyobleczcie się w szatę pokory względem siebie, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. I kochani, miejmy to na uwadze, że jeśli chodzi o Kościół, o służbę, o porządek w Kościele, to za to odpowiadają starsi. I pod to musimy się poddać. Natomiast gdyby starszy ci mówił, kłam, zabijaj, to masz prawo powiedzieć, ja mam Ewangelię, bracie, nie będę cię słuchał. W tym wypadku, kiedy by cię namawiał do grzechu. Ale jeśli chodzi o porządek z Boże, kto będzie usługiwał? Jak będzie usługiwał? Jeśli chodzi o posługiwanie, to na to Bóg składa odpowiedzialność na starszych. To nie jest twoja rola, jeśli do tego nie jesteś wezwany i powołany. Ewangelia Mateusza zaczyna się od takiego dziwnego rozdziału rodowodu. Dlaczego tam to jest? Bo ważne jest, abyśmy znali swój rodowód. Kto nam usługuje, kto jest ojcem duchowym, a kto jest pastorem ordynowanym, a kto ordynował pastora. I abyśmy szanowali ten cały łańcuch Bożych posługiwań. Niektórzy szanują swojego starszego, prezbiteru mówią, nie będziemy szanować. Ale oni błogosławili tego pastora, który ty szanujesz. I Bóg mówi, szanuj cały łańcuch tego błogosławieństwa, który dotykał ciebie przez diakona, przez lidera młodzieżowego, przez pastora, bo oni sami z siebie tam nie zostali postawieni. I w tym, jeśli nie zachowujemy tego, co się Bogu podoba, okradamy się z Bożego błogosławieństwa. Wie o tym diabeł, dlatego sieje oskarżenie. Na koniec chciałbym powiedzieć jedną rzecz. Jest takie przykazanie czci ojca i matkę. To nie tylko chodzi o rodziców z więzi krwi. W liście apostoła Pawła do Koryntian czytamy, że nauczycieli możecie mieć tysiące, ale ojców wiary niewiele. I słowo czci ojca i matkę dotyczy również ojców naszej wiary. Abyś długo żył na ziemi i był pod Bożym błogosławieństwem. Szanujcie swoich starszych zborów. Szanujcie pastorów, prezbiterów, gdyż to dla was będzie wielkim duchowym błogosławieństwem. A więc działanie Ducha Świętego. Bądźcie pełni Ducha. To właśnie, że dotknąłem tylko jednego aspektu. Nie mówiłem o tym, jak Duch Święty działa, kiedy człowiek jeszcze nie jest wierzący, jak się naradza na nowo człowiek z Ducha, kiedy otrzymuje chrzest Duchem Świętym jako pieczęć zbawienia, kiedy przez to powinien być prowadzony Duchem Świętym, aby wydać owoce, aby służyć darami, aby stawać się osobą wielbiącą Chrystusa Pana. Wielbicielem, przepraszam, nie wielbiącą, a wielbicielem. Bo to jest duża różnica. Pan Jezus powiedział, że ojciec mój szuka kogo? Ludzi, którzy chwalą Boga? Nie, tam jest napisane, szuka chwalców, którego będą chwalić w duchu i w prawdzie. Wiele z tych pięknych pieśni zwykli, bezbożni piosenkarze też potrafią nawet ładnie zaśpiewać może jak my. I oni przez to mogą chwalić Boga, ale nie są Bożymi chwalcami. A Duch Święty chce w nas uczynić chwalców, którzy będą Go chwalić w duchu i w prawdzie. To jest duża różnica. Chwalić Boga, a być Jego chwalcą. Ale to nas nauczy Duch Święty przez służbę starszych. Bo jest napisane, postanowił w Kościele, aby przygotowali świętych do dzieła posługiwania. I będąc zarażony tą trucizną oskarżenia i żyjąc w tej truciźnie, tracimy bardzo wiele. Nie upijajcie się winem, którym jest rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha. Byśmy jedni drugim usługiwali, ulegali w bojaźni Chrystusowej i budowali Kościół naszego Pana. Chciałbym, abyśmy się modlili. Może są tutaj osoby, które grzeszyły przez to, że oskarżali swoich braci, oskarżali swoje siostry. Rozpowszechniały złe wiadomości, zamiast klękać na kolana i prosić o wybaczenie tym osobom, które upadły. Będzie teraz taki czas. Może ktoś będzie chciał tu wyjść na środek, aby bracia się nad nim modlili. Akuratnie ta modlitwa będzie w tym jednym kierunku. Czy twojego serca nie skalałaś tym, że nie mając stuprocentowej pewności, czy tak jest, rozpowiadałeś złe rzeczy o swoim bracie, o swojej siostrze w Chrystusie Pan, o swoich starszych. Niech ci Bóg w tym pomoże, odpuści i pobłogosławi. Powstańmy do modlitwy. Amen.